Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, będę czytał teraz kolejny, czwarty odcinek tekstu pana profesora Gawlikowskiego Problem tradycji rodzimych we współczesnych przemianach Azji Wschodniej. Jak powiedziałem, jest to punkt czwarty. Trudności w zrozumieniu realiów politycznych w Azji. Należy pamiętać oczywiście, że zarówno przy uznawaniu norm zachodnich w państwach zachodnich, jak też deklaratywnym ich przyjmowaniu w krajach Azji i Afryki, czy nawet akceptowaniu tam otwartym bądź skrywanym norm miejscowych, praktyka może odbijać daleko od deklaratywnych norm. Podobnie jak katolik uznający zakaz kradzieży czy rozwodzenia się nieraz kradnie i rozwodzi się, tak uznawanie norm życia politycznego, uznawane normy życia politycznego, mogą być w praktyce łamane lub ignorowane przez polityków i społeczeństwo. Najczęściej nie jest to związane z kwestionowaniem czy odrzucaniem tych norm, lecz z przyjmowaniem w praktyce jakichś innych, niekiedy wręcz alternatywnych, akceptowanych przez daną grupę społeczną lub społeczność lokalną jako zachowania dopuszczalne. Zdarza się oczywiście, że jakieś normy zachodnie, teoretycznie uznawane przez państwa azjatyckie czy afrykańskie, zderzają się z normami przyjmowanymi przez miejscowe to społeczeństwo, na przykład dotyczące ubioru, sfery seksualnej, życia rodzinnego, wyłaniania przywódców. Praktyka zazwyczaj, tak na Zachodzie, jak i poza nim, odbiera od teorii oraz norm. Kluczowym pytaniem jest skala, częstotliwość i rodzaj tych odstępstw. Mogą się one zdarzać wyjątkowo, często, albo być praktyką powszechną. Zabiegiem z gruntu nieuczciwym, choć często stosowanym przez nasze media, jest konfrontowanie naszych norm, naszego stanu idealnego, w cudzysłowie, z praktyką w jakimś egzotycznym kraju, albo nawet z jakimiś tamtejszymi incydentalnymi przypadkami, czy nawet tylko z wydarzeniami z przeszłości, już zanikłymi, o czym się rzecz jasna nie wspomina. A w stosunku do Chin takie zabiegi propagandowe stosują się u nas bardzo często, z premedytacją albo ze zwyczajnej ignorancji. Nawet samo zrozumienie dziedzictwa jakiegoś egzotycznego kraju przez ludzi Zachodu bywa bardzo trudne. Edward W. Said zwrócił już dawno temu uwagę, że obrazy krajów orientalnych na Zachodzie bywają niezmiernie wypaczone, gdyż obserwatorzy zachodni opisują obce realia w swoich kategoriach, patrząc przez pryzmat własnych, swoich norm i wartości, ujmują je w zwyczajowych stereotypach funkcjonujących na Zachodzie niekiedy przez setki lat. Zoccydentalizowane elity miejscowe przyjmują zazwyczaj te stereotypy oraz schematy i w nich ujmują swoją rzeczywistość. Bywa, że nawet ją restrukturyzują odpowiednio do nich. W rezultacie obserwatorzy zachodni, odwiedzający egzotyczne dla nich kraje, oprowadzani tam przez wychowanków zachodniego typu szkół i czytając opracowania produkowane przez miejscowe prozachodnie elity, potwierdzają swoje przywiezione z Zachodu schematy. Ani dla nich, ani dla miejscowych intelektualistów nie jest wcale łatwe przekopanie się przez warstwy takiej spreparowanej cepeliady i dotarcie do autentycznego dziedzictwa rodzimego. Próby takie podejmowane przez miejscowych czy zachodnich badaczy bywają wręcz potępiane i utrudniane przez rządzące prozachodnie ekipy, elity, które nie chcą dopuścić do ujawnienia jakichkolwiek rys na pracowicie tworzonym propagandowym, eksportowym obrazie swego kraju. Dla lepszego zrozumienia tego fenomenu podamy choćby jeden przykład. Konfucjanizm jest uznawany na Zachodzie za doktrynę filozoficzną, moralną, stworzoną, jak już sama nazwa wskazuje, przez Konfucjusza, żyjącego w latach 551-479 przed naszą erą, dotyczącą przede wszystkim sfery moralnej jednostki. I taki też jego obraz przyjmują zazwyczaj współczesne chińskie elity. Jednak miejscowa nazwa tego nurtu tradycji rodzimych, tradycji chińskiej, różni się znacząco, znacznie. Brzmi ona Yuo, czyli nauka uczonych. Zgodnie z chińską tradycją, to przekaz nauk i wskazań władców, mędrców epoki archaicznej, jedynie uporządkowany w szkole Konfucjusza, który nigdy nie był tam traktowany na podobieństwo założycieli religii z basenu Morza Śródziemnego. Przepraszam. Nauki jego dotyczą też przede wszystkim państwa i społeczeństwa, a jednostki jako odpowiedzialnego członka zbiorowości. Konfucjanizm epoki imperialnej miał także pewne cechy religijne. Sankcjonował kult nieba i ziemi, różnych duchów opiekuńczych, a także przodków lub duchów opiekuńczych rodzin. Przykłady takie można by mnożyć w nieskończoność. Niemal w nieskończoność. Tradycje rodzime występują zatem w różnych wersjach. A boje o ich interpretację mają rozmaite implikacje polityczne, podobnie jak aktualizację tych tradycji do potrzeb współczesnych. Można wspomnieć, że w wielu krajach azjatyckich scena polityczna dzieli się raczej na zwolenników okcydentalizacji kraju i obrońców dziedzictwa rodzimego niż na rzeczników lewicy i prawicy jak na Zachodzie. Oczywiście same sfery i sposoby okcydentalizacji kraju, podobnie jak wybór tradycji do zachowania, stają się zwykle przedmiotem gorących sporów politycznych, nabierających nawet wymiarów historycznych. Japończycy, którzy mają niewątpliwie najdłuższe doświadczenia z dwoistym funkcjonowaniem państwa i największe chyba sukcesy w pokazywaniu na zewnątrz, głównie jego zachodniej fasady, jako cywilizowanego oblicza swojego kraju, wypracowali nawet specyficzną terminologię do opisu takiej złożonej z rzeczywistości. Ujmują to na przykład w schemacie tatema i hone. Ten pierwszy termin oznacza oficjalnie głoszone zasady, które niekoniecznie są jednak respektowane czy uznawane w życiu. Do sfery hone należą natomiast prawdziwe uczucia oraz pragnienia, które jednak nie mogą być otwarcie manifestowane jako sprzeczne z oficjalnymi normami. Sushito Sugimoto pierwsze pojęcie uznaje za normy poprawności politycznej, zaś drugie określa jako uczucia i motywy skrywane, maskowane, ale autentyczne. Można dodać, że ta swoista teatralizacja życia cechowała przez stulecia wszystkie kraje cywilizacji konfucjańskiej, gdyż w sferze publicznej czy społecznej wypadało zachowywać pewne dekorum i mówić jedynie to, co należy, a realnie robiono zupełnie co inne. Ten sam badacz japoński charakteryzuje jeszcze inną parę pojęć. Omote, czyli fasada, i ura, to, co pozostaje ukryte. Jedno jest uznane za prawidłowe, w cudzysłowie, jest zatem dozwolone, chociaż stanowi jedynie zewnętrzną formę. Natomiast drugie, niedobre, skrywane, publicznie nieakceptowane, albo nawet nielegalne. Te dwa aspekty funkcjonowania, jak wspomina japoński socjolog, cechują m.in. firmy, szkoły i tym podobne, gdzie to praktyki ura, realnie określają ich działanie i określają, co jest skuteczne. Trzecią parą pojęć stanowią soto i uchi. To, co zewnętrzne i to, co wewnętrzne. Określają nas samych, rodzinę, wspólnotę, swoją firmę, przeciwstawionych obcym, w cudzysłowie, podmiotom zewnętrznym, przed którymi wszystkie nasze sprawy, w cudzysłowie, powinny zostać ukryte. W sferze soto pokazuje się to co należy robić. A sfera uczy to nasze realne życie. Taki dualizm występuje wszędzie, jak konstatuje badacz, ale w Japonii przybrał szczególne znaczenie, gdyż w istocie legitymizuje działania i mechanizmy potępiane i oficjalnie uznawane za niedobre, w cudzysłowie, jakich należałoby teoretycznie wystrzegać. Dlatego opisanie tego kraju tylko na podstawie zewnętrznej fasady i oficjalnych norm prowadzi do całkowitego zafałszowania jego realiów. Współcześnie elementy zoksydentalizowane często stanowią głównie właściwie, często funkcjonują głównie właśnie w tej fasadowej strefie. Ten znakomity socjolog japoński opisuje realny system polityczno-społeczny Japonii jako autorytaryzm przyjazny ludziom, który można by też określić jako autorytaryzm opiekuńczy czy konfucjański. Nie tylko fasada systemu demokratycznego skrywała tam faktyczne rządy jednej oligarchicznej partii przez ponad pół wieku, lecz także bardzo specyficzne zasady rządzenia, nie mające nic wspólnego z demokracją. Sugimoto wyodrębnia następujące cztery podstawowe cechy japońskiego systemu rządzenia. Po pierwsze, posługiwanie się małymi grupami jako bazą dla wzajemnego nadzoru i donoszenia na siebie, co stało się środkiem zapobiegania zachowaniom odbiegającym od normy. W nawiasie dodajmy, że zespoły takie ponoszą zbiorową odpowiedzialność, a Japończyk uczy się w nich funkcjonować już od przedszkola, są one najczęściej 10-osobowe. Zamknąć nawias. Ten nadzór poziomy wewnątrz małych grup skłania wszystkich ich członków do ustawicznego współzawodnictwa w wypełnianiu przyjętych norm i standardów. Po drugie, wymieniam tu cztery podstawowe cechy japońskiego systemu rządzenia. Po drugie, podtrzymywanie w bardzo szerokim zakresie rozmaitych mechanizmów, które czynią władzę nad ludźmi widoczną na każdym kroku i stale niemal dotykalną. Po trzecie, legitymizacja rozmaitych kodeksów w taki sposób, by zarządzający zawsze mogli posługiwać się zawartymi w nich nieścisłościami dla dobra władzy. Wszystkie regulacje są ujmowane tak ogólnie, żeby osoby piastujące stanowiska kierownicze mogły zawsze te normy interpretować tak, jak sytuacja tego wymaga, a one uznają to za stosowne. Po czwarte, wpajanie każdej jednostce różnych rodzajów ideologii moralistycznej i utrwalanie ich w jej psychice. Przy tym nacisk się kładzie na respektowanie najróżniejszych detali i najdrobniejszych nawet szczegółów. Wszelkie spontaniczne manifestacje uczuć czy swobodne zachowania jednostek są powszechnie tępione. Sugimoto wskazuje na następujące podstawowe sposoby realizacji tych zasad. A więc system na każdym kroku okazuje swoją opiekuńczość i posługuje się generalnie nagrodami, czyli dając marchewkę. Choć każdy wie, że kary też mogą być stosowane, kij wisi i jest widoczny. Kolejna. Władze wszystkich szczebli nadają swojej władzy charakter radosny. Starają się stale organizować jakieś zbiorowe rozrywki, przyjemności, aby działanie władzy kojarzone były z czymś radosnym i przyjemnym. Na przykład wspólne śpiewanie piosenek, organizowanie rozmaitych obchodów, świąt i tym podobne. System taki wymaga specyficznej osobowości zależnej, w cudzysłowie, którą szczegółowo opisywał inny badacz japoński, Takeo Doi. Zwracał on także uwagę na ich funkcjonowanie w grupach zorganizowanych hierarchicznie i zarządzanych paternalistycznie, na wzór rodziny, z którymi jednostka ma się głęboko identyfikować. W nawiasie co prowadzi do fenomenu grupizmu, intensywnie przeżywanej identyfikacji jednostki z własną grupą. Proszę Państwa, to był kolejny, już przedostatni odcinek książki pana, nie książki, a pracy pana profesora Krzysztofa Kamolikowskiego Problem tradycji rodzimych we współczesnych przemianach Azji Wschodniej. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.